Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Piękni 40-letni. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na falach Radia Warszawa w kolejnej audycji Piękni 40-letni. I jak zapowiadałem dwa tygodnie temu, ponownie zgodził się zaproszenie do naszej rozmowy przyjąć pan profesor Tadeusz Maliński. Najkrócej można powiedzieć tak, wielki Polak, wielki profesor, biochemik, twórca nanomedycyny, doktor honoris causa wielu uczelni w Polsce i na świecie, dwukrotny nominat do Nagrody Nobla, twórca Muzeum Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie profesorze. Jeszcze raz serdeczne podziękowania, że zgodził się pan ponownie przyjąć zaproszenie do naszego spotkania.
Dobry wieczór, wielka przyjemność także uczestniczyć drugi raz w szacownym gronie i studiu radia, którego słucham w Stanach Zjednoczonych także.
Panie profesorze, dwa tygodnie temu skończyliśmy naszą rozmowę a w zasadzie myślę, że nawet może trochę przerwaliśmy naszą rozmowę na temacie Muzeum Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych, którego pan był pomysłodawcą, współtwórcą. Muzeum Armii Krajowej mieści się w Orchard Lake w stanie Michigan. To było pierwsze Muzeum Armii Krajowej na świecie. Wspominał pan o tym, co było takim przyczynkiem budowania tego muzeum. Myślę, że warto jeszcze raz może słuchaczom przypomnieć, że II wojna światowa dla Amerykanów, dla Stanów Zjednoczonych była wojną nieznaną. Zresztą sami Amerykanie mówili o tym unknown war, czyli nieznana wojna. Nie znali tej wojny, mimo że faktycznie też uczestniczyli w niej w Europie, tak, z bardzo liczną armią. I jest czas po 44, po 45 roku, kiedy bardzo duża grupa Polaków, żołnierzy Armii Krajowej, ale przede wszystkim chyba też drugiego korpusu, nie do Polski nie wraca, albo ci, którzy byli w Polsce, są z Polski wygnani. Część z nich przez obozy jenieckie po powstaniu warszawskim przez Niemcy emigruje do Kanady, emigruje do Wielkiej Brytanii. Duża część z nich emigruje do Stanów Zjednoczonych. I pan profesor tych ludzi spotyka na swojej drodze od końca lat 70., początku lat 80., z tymi ludźmi się pan spotyka. Czy to była dla pana profesora jeszcze jakaś dodatkowa inspiracja, żeby powstało to miejsce właśnie w Stanach, właśnie dla Amerykanów?
Tak, dla Amerykanów, dlatego że uważałem, że to jest ważne i wkład Polski w zwycięstwo nad Niemcami w czasie II wojny światowej był niezwykle ważny i ogromny, a jest całkowicie prawie pominięty przez historię, przez świat. Dodatkowo, słuchając tych ludzi i widząc tragizm tej całej sytuacji, w jakiś sposób czułem się zobowiązany, żeby coś zrobić, żeby utrwali, żeby to nie zginęło. Bo to była już grupa, to były lata 90. i ludzie bardzo szybko wymierali w tym czasie, także już w obecnej chwili to jest ich kilku. I ten etos Polski podziemnej walki, wkładu Polski w pokonanie tego bardzo niebezpiecznego niemieckiego wroga był, wydawało się, że to trzeba zrobić. I wiedziałem, że tutaj w Polsce myślano o tym, a to były początki lat 90. i tak myślano przez wiele lat. I nie wiem, teraz jest coś.
Tak, w Polsce zastąpiono budowę muzeum w Warszawie, muzeum chociażby powstania warszawskiego, myśleniem o budowie muzeum powstania warszawskiego. Muzeum rodziło się w bólach i dopiero pan prezydent Lech Kaczyński wówczas jako prezydent Warszawy doprowadził do finału tą budowę.
To była wielka sprawa, bo bez uznania dla naszej przeszłości my nie możemy budować przyszłości tak na czym.
To jest chyba takie kluczowe zadanie dla każdego narodu, dla każdego społeczeństwa, żeby czerpać z tego, co za nami.
Wybraliśmy to miejsce w Orchard Lake. To jest potężny bastion kultury polskiej i nauki. To jest kampus, czyli taki uniwersytecki zespół budynków w pięknym miejscu, kupiony w końcu XIX wieku przez Polonię amerykańską. Oni wówczas myśleli bardzo dobrze właśnie, co należy zrobić właśnie w edukacji, w przetrwaniu tego wszystkiego. I to było świetne miejsce. I to muzeum zostało, ja zaprojektowałem to muzeum tak, żeby on nam, schemat jego był taki, żeby logicznie i chronologicznie ustawić wszystkie eksponaty i opisy i historię naszego wkładu w II wojnę światową, który jest niemały, i ono spełniło zadanie swoje bardzo dobrze, i bo przychodzą tam oprócz takich codziennych ludzi, którzy zwiedzają muzea, to przychodzą oczywiście szkoły i uniwersytety, i studenci. I to jest potrzebne, bo Polska miała i ciągle ma dosyć trudny czas, jak Amerykanie mówią, w Ameryce. Także...
Czy cały czas Polacy w Ameryce nie mają łatwo, tak? Cały czas muszą się
absolutnie, to jest
dopychać
bardzo...
do stanowisk, do funkcji, do pozycji.
Absolutnie, że to jest oczywiście znacznie lepiej teraz, a zwłaszcza w ostatnich 2-3 latach to się poprawiło diametralnie, ale tak, to nasze sprawy są ignorowane i także z części ponieważ bardzo duża niewiedza, nie wiem, czy niezaplanowana nawet, ale o Polsce. Mhm. I tylko ja uważam, że tylko silna Polska może zaistnieć tam. Że musimy tutaj piersi uznać nasze sukcesy, które są wielkie, żeby wymagać od innych, żeby uznali.
Że, tak. Musimy się szanować sami, żeby szanowano nas na świecie.
Tak, musimy się szanować.
Panie profesorze, wspominał pan o Muzeum Armii Krajowej. No ja jeszcze dopowiem naszym słuchaczom, że w jednym z wywiadów pana żona mówiła, że to było muzeum, które tworzył pan równolegle do bardzo intensywnej wówczas pracy naukowej, kolejnych swoich odkryć i wynalazków, a zajmował się pan bardzo często fizycznie sam budową tego muzeum po nocach.
Tak, ja fizycznie zrobiłem to muzeum.
Całość.
Całość, tak. Całość tego muzeum zrobiłem. Ja uważałem wówczas, że widząc tą całą tragedię, że coś trzeba zrobić, żeby to rzeczywiście nie zginęło.
Mhm. I nie zginęło.
Nie zginęło, ale jest... muszę powiedzieć, na przykład, jak ekipa filmowa, która robiła film o mnie kilka lat temu, 2 lata temu, to pojechaliśmy tam do tego Orchard Lake, do tego muzeum, bo tam chcieli kręcić. I dowiedzieliśmy się, że właśnie kilka tygodni temu przyjechała ekipa, no oczywiście skierowana rządowa, to znaczy instytucja, po to, żeby skonfiskować 3 steny, które były w tym muzeum. Część z nich była, oczywiście to były kopie i były oznaczone jako muzealne i miały pozwolenia wszystkie, żeby być na tym, żeby były wystawione w tym muzeum, i to je zabrano.
I do tej pory nie odzyskana.
Nie, no bo musiał teraz by ktoś tym się zainteresować, a my ciągle nie mamy instytucjonalnych możliwości, żeby to zrobić. Ale to jest taki przykład, jak trudno tam jest cokolwiek utrzymać. To jest podane różnymi kłopotami, a przede wszystkim uznaniem czy brakiem uznania amerykańskiego. Tak? Ja to przeżyłem w moim całym życiu na tamtym kontynencie, które... Jako, że zawsze zostałem tam jako, czy jestem określany jako polski profesor pracujący czasowo w Stanach Zjednoczonych. Ja ani tam, ani tutaj. To znaczy...
Ja się cieszę, panie
nie jest
profesorze.
Mi łatwo. Dlatego, że tam jest rzeczywiście trudno się przebić przez ten system, jeżeli ktoś jest Polakiem, albo innej narodowości, ale Polakiem szczególnie. To znaczy, ja to widzę w ten sposób, że tak zwaną polskość zostanie prędzej czy później tobie wypomniana, jak próbujesz z nimi konkurować.
Czyli to jest taka troszeczkę jakby ochrona Amerykanów przed naszą...
Przez deprecjację. Przez deprecjację innych, prawda? No to jest w każdym praktycznie społeczeństwie, ale tam jest stosunkowo
mocne,
bo to także jest związane z pieniędzmi na badania. To są wielkie korporacje.
Nie ma wolna Amerykanka, to jest chyba dobre powiedzenie, które w pełni oddaje to, co istnieje w każdej sferze życia w Stanach.
Tak? Wszystkie metody dozwolone.
Panie profesorze, ale już jak jesteśmy przy temacie muzeów, to nie jest to jedyne muzeum, które pan współorganizował czy współtworzył, bo powstało drugie również, też Orchard Lake, Muzeum Jana Pawła II, które potem zostało przeniesione do Waszyngtonu. Skąd ten pomysł? Jak to się wydarzyło?
Pracując nad Muzeum AK, tamtejszy ksiądz z Orchard Lake organizował Muzeum Jana Pawła II. On był w jakiś sposób związany z księdzem obecnym kardynałem Dziwiszem i dostawaliśmy tam do tego muzeum wiele cennych eksponatów prosto przez kardynała Dziwisza. Piękne eksponaty, repliki, encykliki, bardzo, 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 bardzo dobre eksponaty i związane oczywiście z osobistą osobowością i osobistością, jaką wielką, jaką był Jan Paweł II. A to muzeum jest obecnie, powinno być w Waszyngtonie, było przez pewien okres czasu. Nie wiem, jak ta instytucja działa. Ona została wybudowana za miliony dolarów i działała dobrze, ale teraz nie mam nawet wielkiego rozeznania.
Jak już jesteśmy w tematach artystycznych, bo przypomnę naszym słuchaczom, że pan profesor Tadeusz Maliński, mimo że zawodowo zajmuje się bardzo poważną dziedziną, jaką jest biochemia, jest autorem wielu odkryć, wielu wynalazków, jest autorem kilkuset prac, jest cytowany w kilkunastu tysiącach razy w pracach naukowych innych uczonych, to jest to również dusza artystyczna. I ja chcę zapytać o taką inicjatywę, która wiąże się z pana profesora pasją do malarstwa, do sztuki, a jednocześnie z tą pracą stricte zawodową, z tą nanomedycyną. Co to jest nanoart? Bo taką nazwę nosi pewne wydarzenie, które dzieje się w Paryżu.
Tak, to co 2 lata w Paryżu wielka galeria artystyczna organizuje konkurs, który nazywa się NanoArt 10-9 z inspiracji moich odkryć naukowych w nanomedycynie. W przyszłym roku będzie 5. edycja i napływają bardzo znaczące prace, najczęściej kilkaset prac do każdej edycji malarskich, rzeźb i innych.
Ale chyba pomysł wrodził się w Polsce, bo pan profesor odbierał doktorat honorowy na Politechnice Poznańskiej w tym samym czasie, pan Wojciech Siódmak, znany polski artysta, miał tam również swoją wystawę. No i jak słyszeliśmy, zafascynowany jest pańską osobą, i stąd ten pomysł również chyba pana Siódmaka, żeby taką jeszcze postać i dokonania pana profesora wprząc właśnie w to wydarzenie artystyczne, które zmaterializowało się w tej wystawie NanoArt w Paryżu.
Tak, Wojciech Siódma, wielkiej klasy, prawdopodobnie najwyższej klasy, polski malarz na świecie, oczywiście on mieszka w Paryżu. I on miał wystawę swoją na Politechnice Poznańskiej w czasie, kiedy ja miałem doktorat honoris causa i tam się spotkaliśmy. I on wrócił do Paryża i z właścicielem galerii, panem Józefem Rutkiem, zaczęli organizować ten, wcielać w życie pomysł tego nano art i w końcu galeria francuska przyjęła tą ideę i zorganizowała wszystko od początku do końca i to uzyskało taki światowy, dosyć duży rozgłos.
Kilkaset prac
wpływa. Kilka z 20-30 krajów na świecie.
Całego świata, tak. I to wszystko inspirowane właśnie twórczością, twórczością naukową pana profesora, czyli nanomedycyną, która... 10 do minus 9, proszę państwa, to
jest
warto.
Trudne. To trudne, bo to właśnie trudno sobie wyobrazić, a przenieść to.
No, czyli taki dodatkowy jakiś element abstrakcji artystycznej, który musi być wymagany właśnie, żeby ten świat, ten, który obserwują z reguły artyści, zmienić w świat, powiedzmy, którego normalnym okiem się nie widzi. Świat w powiększeniu, który daje zupełnie inne patrzenie. Panie profesorze, ja wrócę do jeszcze. No, nano art jest takim tutaj łącznikiem znowu dla mnie do pańskiej działalności naukowej. Nanomedycyna, nanotechnologia, cząstka, czy też badania nad cząstką azotu. W poprzedniej naszej rozmowie wspomniał pan profesor, że udało się panu zmierzyć, czy opisać analitycznie mechanizm tlenku azotu. Przypomnijmy może słuchaczom, że to jest właśnie ta cząsteczka tlenku azotu, która jest odpowiedzialna za te wszystkie czynności życiowe w naszym organizmie, w układzie krążenia szeroko rozumianym. Jak do tego doszło, panie profesorze? Bo to i narzędzia chyba trzeba było przygotować do mierzenia, tak? I całą analitykę, no i potem cały proces już naukowy, badawczy, który zaowocował fenomenalnymi odkryciami, wnioskami z pańskiej strony?
To było bardzo ciekawe, dlatego że to było bardzo proste przejście ze sztuki, z badania obrazów do medycyny, dlatego że w 90 latach myśmy zrobili te czujniki maleńkie, nanosensory do analizy obrazach, pęknięciach warstwy malarskiej. I one musiały być małe, bo ponieważ pęknięcia warstwy malarskiej są najczęściej
małe.
Mikronowe albo mikrometrowe, albo nano. Także myśmy już mieli w jakiś sposób systemy wielkością odpowiadającej wymiarom, w których te pomiary mają być zrobione. Medyczne i artystyczne. Potem się okazało, że możemy robić, oczywiście zastosować te czujniki z innymi warstwami, które mogą analizować pewne cząsteczki, które chcemy analizować. I tutaj mieliśmy w sumie, ja to nie nazywam szczęściem, bo to było czasowo dobrze zgrane, że we właściwym czasie byliśmy we właściwym miejscu. Że jak przyszła potrzeba udowodnienia, że ten tlenek azotu, który pełni taką ważną funkcję w układzie krwionośnym i nie tylko, w mózgu także, to mieliśmy już przyrządy, które wymagały oczywiście małych modyfikacji, żeby to zrobić. W 90 roku pierwszy raz na świecie zmierzyliśmy stężenie tlenku azotu w pojedynczej komórce. I to było ważne odkrycie, zauważone przez świat, bardzo, przez wiele, wiele krajów i wiele, oczywiście z wyjątkiem Polski. I stało się takim bestsellerem. I do dzisiejszego dnia jest uznane za jako jedne z najważniejszych odkryć, załóżmy w kardiologii. I to spowodowało lawinę oczywiście badań, bo wiedzieliśmy już, i to był dowód taki wprost, zmierzyliśmy to, że ten tlenek azotu, który jest normalnie uważany za substancję trującą i w większych stężeniach rzeczywiście jest, tutaj w małych stężeniach ma taką biologiczną, ważną cechę.
Taką żywotność.
Potem sobie oczywiście uzmysłowiliśmy, że na przykład Nobel był pierwszym pacjentem, który leczył się na serce nitrogliceryną.
A właśnie o to też chciałem pana profesora zapytać. Tu jeden z moich kolegów zapytał, czy podpowiedział mi to pytanie. Po co bierzemy nitroglicerynę pod język?
No, nitrogliceryna jest metabolicznie przekształcana do tego tlenku azotu. To znaczy, to jest dosyć duża cząsteczka, wprowadzona do krwi, ona produkuje tlenek azotu przez jakiś czas. Ale tak jak ona nie może być ciągle używana, tylko w wypadkach w jakiś taki awarii. Dlatego, dziękuję bardzo, do awarii, dlatego do jej działania organizm się przystosowuje, że po kilku dniach czy tygodniach ona nie ma już żadnego wymiernego wpływu na serce.
Panie profesorze, wspomniał pan o kardiologii. To też chyba jedna z ważniejszych może nagród w pańskiej karierze. Prezydent Międzynarodowej Akademii Kardiologii w Bostonie w Stanach Zjednoczonych ogłosił w roku 2016 nazwiska laureatów tejże nagrody i jednym z tych laureatów był pan. Świat kardiologii, największych profesorów w 30-letniej historii tejże nagrody, jest pan pierwszym Polakiem, który otrzymał tak prestiżowe, światowe wyróżnienie, światową nagrodę. Czy czuł się pan usatysfakcjonowany, że to było jakieś spełnienie faktycznie i dopełnienie troszeczkę, uwieńczenie pańskiej pracy właśnie w tej dziedzinie?
Tak, z licznych nagród, chwaląc się i przechwalając.
To tych większych, co jeszcze powiemy.
To jest jedna z większych nagród, którą sobie cenię. Ja nie jestem kardiologiem, nie jestem lekarzem z wykształcenia i zwłaszcza w tej specyficznej dziedzinie takiej inwazyjnej kardiologii, która teraz jest najmłodniejszą dziedziną kardiologii, nie dano tą nagrodę. Dlatego, że te nasze odkrycia podstawowe mają ogromne znaczenie na to, jak projektuje się teraz pewne zabiegi lecznicze czy diagnostyczne, specjalnie diagnostyczne, które bardzo ułatwiają czy prowadzą praktycznie w wysokim procencie do sukcesu tych zabiegów. To było bardzo ważne, dlatego że nasza diagnostyka medyczna jest oparta na makrodiagnostyce. Prawda? Myśmy stworzyli taki model odwróconej piramidy, która ma pokazywać nasze życie i ona jest w równowadze chwiejnej, ta piramida.
No właśnie, to gdybyśmy jeszcze mogli pana profesora dopytać o ten wątek, bo odwróconej piramidzie życia to jest pańska i odkrywcza, ale jednocześnie bardzo taka, bym powiedział, wyprzedzająca znowu pewnie myślenie o diagnostyce medycznej i też o przyczynach powstawania wielu chorób. Teoria, którą pan profesor prezentuje na najróżniejszych sympozjach naukowych do grona licznych profesorów, także lekarzy, także kardiologów. Gdyby pan profesor był uprzejmy, opowiedział nam o tej koncepcji.
Tak, to jest, się patrzy na diagnostyczne metody, które teraz wydają się skomputeryzowane na najwyższym poziomie, one ciągle analizują to, co się stało w naszym organizmie. Nie obrazują nam, nie podają nam wiadomości o procesach, które aktualnie zachodzą. W związku z tym koncepcja moja to była taka, żeby specjalnie do diagnozy medycznej zaprojektować metody, które widzą pewne cząsteczki, tak jak tlenek azotu, tą cząsteczkę życia, prawie w realnym czasie, czyli milionowej części sekundy, tak jak one przebiegają. Bo wówczas widzimy aktualny stan naszego organizmu. I ta odwrócona piramida chwiejna, nie jest ta piramida egipska, ona ma...
Czyli stoi odwrotnie niż piramida typowa.
Stoi odwrotnie. Jeżeli u tej podstawy chwiejny stanie się coś niedobrego, to ta piramida się zawali.
I wtedy zachorujemy.
Wówczas już tej diagnozy nie potrzebujemy, bo widzimy, że ktoś jest chory, prawda? I tak nasza współczesna medycyna ciągle działa. Nie?
Panie profesorze, ale chyba to jest rzecz, która jest tutaj, myślę, że możemy tak powiedzieć, chyba epokowa, jeżeli chodzi o pańską koncepcję, pańską pracę, pańskie patenty i wynalazki, bo to jest też odpowiedź, jak diagnozować tą dżumę XXI wieku. Choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, choroby nowotworowe, ale także takie zwykłe, ale dość powszechne, chociażby rzeczy, które nazywamy bólami migrenowymi.
Tak. Miar tych cząsteczek na potęgu azotu, ale także wielu innych równie, żeby to zrobić w takiej synchronizacji, która powoduje, że będzie mi pełny obraz, jak to działa. Okazuje się, że jeżeli te sensory możemy wprowadzić do pojedynczej komórki, czy pojedynczego neuronu w mózgu, czy w bijącym sercu, to jest też sztuka, żeby to zrobić, ale to można zrobić. I wówczas na podstawie tych pomiarów możemy przeprowadzić bardzo wczesną diagnozę systemu sercowo-naczyniowego czy systemu nerwowego, jak ten system będzie się zmieniał z biegiem czasu. Oczywiście to zależy od genów, ale my widzimy, co dany gen, to znaczy system, który pochodzi z danego genu, produkuje. I to jest niezmiernie ważne. I to prowadziło do takich bardzo dużych odkryć naszych. Także my możemy praktycznie z jednej komórki, niekoniecznie serca, zdiagnozować, jaki jest stan całego układu krwionośnego, prawda? Jak to serce jeszcze długo będzie biło. Nie każdy to chce wiedzieć i nie potrzebuje wiedzieć, ale jak to wiemy z tej diagnozy wczesnej, na przykład w wieku tam 40 lat, nie? Że ten system idzie, to znaczy starzeje się za szybko, to wówczas mamy możliwości korekcji i to robimy. Na przykład na przeszczepionych sercach możemy mierzyć, jak to serce przeszczepione długo będzie biło i tak dalej. I to jest na podstawie pomiaru jednej komórki, którą można pobrać gdziekolwiek z układu sercowo-naczyniowego. I to jest wielkie, oczywiście wymaga stale technicznych możliwości, żeby to robić, ale my to robimy i także oczywiście najpierw na zwierzętach, ale pierwsze pomiary na ludziach przeprowadziliśmy w końcu ubiegłego wieku i w Anglii zresztą i to było opublikowane w Lancet, tym najlepszym takim czasopiśmie medycznym światowym. No i teraz można to robić już dosyć rutynowo i to także pomogło nam, te pomiary pomagają nam w identyfikacji procesów, które są inicjowane przy braku tlenku azotu, czyli za małym poziomie tlenku azotu, bo wówczas te procesy zmniejszania stężenia tlenku azotu są, one idą w parze ze zwiększaniem się takich cząsteczek, stężenia cząsteczek, które są zabójcze dla organizmu, które nazywamy tym oksydacyjnym, utleniającym stresem, który gnębi świat. I to jest ta podstawa wielu naszych chorób. To znaczy ten balans między tymi utleniaczami, tymi cząsteczkami zabójczymi dla organizmu, powodującymi przyspieszone starzenie, a tą dobrą cząsteczką tlenku azotu, która ciągle chce utrzymać to życie. I to jest jakby walka potem Goliatów. I ona pokazuje nam, w jakim stadium ten system nasz, układ krwionośny, czy także mózg jest i wówczas można coś z tym robić. To jest tak zwana wczesna diagnoza w nanomedycynie. Czyli trzeba mieć do tego te wszystkie urządzenia, które odpowiadają albo są w przybliżeniu wielkości tych obiektów, które chcemy mierzyć.
Czyli komórek, tak de
czyli
facto.
Komórek, tak na myśli.
Panie profesorze, ale to też chyba skutkiem pańskich odkryć, pańskich prac badawczych, mamy dzisiaj możliwość chociażby przetrzymywania dłużej, chociażby narządów w transplantologii, tak? No, czas wydłużenia serca, które będzie służyło kolejnej osobie po pobraniu, tak. Z 6 do chyba 12 godzin. To jest też efekt pańskich prac.
Tak, tak, to jest tym. To wiele tego typu prac zrobiliśmy i one są, wspólnym mianownikiem tych prac jest zachowanie, czy restauracja, czy przywrócenie do działania tego systemu, który wydziela tą tlenek azotu. Tą cząsteczkę życia, bez której nie możemy żyć dłużej jak 16 sekund, a tym całym systemem tych cząsteczek utleniających, które prowadzą w sumie do śmierci. Z chwilą, jak stężenie tego tlenku azotu jest mniej jak 10% stężenia tych środków, tych komórek, tych związków utleniających, to jesteśmy bliscy śmierci. I to można wszystko pomierzyć. Oczywiście pacjent nie musi tego wiedzieć, ale lekarze mają dobry pogląd, co możemy z tym systemem zrobić, żeby go chociaż troszkę odbudować.
Ja wszystkim Państwu przypomnę, że gościem audycji Piękni 40-letni jest pan profesor Tadeusz Maliński, biochemik, autor wielu set patentów, prac naukowych, laureat wielu nagród i ja do tych nagród jeszcze chciałbym, panie profesorze, na koniec naszego spotkania przejść, bo pański olbrzymi wkład w naukę światową zaowocował, jak prasa donosiła, i tu musimy z tą wrażliwością troszeczkę, zrozumieniem tego faktu powiedzieć, dwukrotnie pan uzyskał nominację do Nagrody Nobla, raz w dziedzinie chemii, raz w dziedzinie medycyny. Jak pan dowiedział się o tym?
Mówi się w poprawnym języku. Był w gronie kandydatów wymienianych do Nagrody Nobla. Ale to rzeczywiście jest... za tlenek azotu to była piątka. Potem sam prezydent nagrody, profesor Samuelson, mi dał do zrozumienia, że to rzecz, który był bardzo moim zresztą dużym, popierał moje badania naukowe bardzo, bardzo wysoko, to on mi dał do zrozumienia, że to rzeczywiście zaistniało. I to było takim, wiedziałem, że to jest nie... Że byłem blisko, bo ja, myśmy, ta grupa, która była potem w tej czołówce do Nagrody Nobla za tlenek azotu, to była dosyć wąska grupa tych ludzi, którzy coś tam zrobili, żeby ten tlenek azotu zaistniał. Ale to są, z Nagrodą Nobla to oczywiście są, to jest także nagroda polityczna i tam stoją za nią wielkie pieniądze, także kampanii farmaceutycznych i innych także.
No to trzymamy kciuki, panie profesorze, żeby jednak ta nagroda powędrowała za wiele pańskich działań i odkryć, ale to nie są jedyne. To Gemi Found Award to jest najbardziej chyba jedna z najbardziej prestiżowych nagród, którą otrzymał pan od Uniwersytetu Harvarda i Szwedzkiego Instytutu Królewskiego. To jest również nominacja prezydenta USA, pana Baracka Obamy, do Albert Einstein World Award of Science. To są kolejne, no chyba gigantyczne wyróżnienia w skali świata. Jest pan jednym z nielicznych Polaków, polskich profesorów, polskich naukowców, który dostąpił zaszczytu być w tak zacnym gronie uhonorowanych tymi nagrodami naukowców.
Tak, w tym brutalnym świecie nauki światowej, to w brutalnym świecie nauki, to są rzeczywiście to duże osiągnięcia. Niektóre były większe nawet, jak się spodziewałem. Ostatnia szczególnie, to znaczy nasze ubiegłoroczne odkrycie roli witaminy D3 w odbudowywaniu układu krwionośnego i serca, jest światowym bestsellerem. W ostatnim roku jedna z najbardziej czytanych prac w medycynie, około tam 20 tysięcy otwarci różnych. To są naukowe prace, nie są aż tak bardzo cytowane. Jeżeli około tam 20 tysięcy ludzi zagląda do mojej pracy naukowej w ciągu roku albo w ciągu tam 2 miesięcy po publikowaniu,
to jest duża rzecz. To jest niebywałe.
I teraz za tydzień ukaże się następna ważna praca dotycząca cholesterolu. Okazuje się, że około 80% ludzi przywiezionych do szpitala średnio z zawałem serca ma niedomiar, ma cholesterol, który jest w zakresie, w którym powinien być. Czyli diagnoza, że ktoś ma za wysoki cholesterol, jakaś jest diagnozą nietrafną. Mm-hmm. Nietrafną. I myśmy, to jest dosyć duże odkrycie, myśmy odkryli, że cholesterol zawiera 3 grupy, podgrupy cholesterolu i one mają bardzo różne działanie. I w zależności od tego, ile mamy tego groźnego, tego najgorszego cholesterolu, to decyduje, czy będziemy mieli zawał serca, czy nie. Będzie to następna bardzo duża praca.
To panie profesorze, to my się już umawiamy na kolejną rozmowę, jak już pan profesor będzie jeszcze krok dalej, żeby podzielić się także ze słuchaczami Radia Warszawa kolejnym swoim odkryciem. A ja państwu zacytuję jednego z profesorów, który o panu profesorze właśnie Malińskim powiedział podczas wręczania mu nagrody Art Science Letter, cytując słowa Alberta Einsteina, że wszyscy wiedzą, że czegoś się nie da zrobić. Ale w końcu ktoś pojawia się, który nie wie o tym i to robi. I chyba to takie jest jakieś trochę podsumowanie tego, jak mocno zdeterminowany jest pan profesor w swoim działaniu naukowym, jak mocno wierzy, jak mocno widzi cel swojej pracy naukowej. I już na sam koniec naszej audycji, która przebiega jak zawsze rozmowa z panem profesorem zbyt szybko, podsumowałbym ją słowami pana profesora Henryka Korniaka o panu profesorze. Rodem Wielkopolanin, sercem Polak, a talentem obywatel świata nauki. Państwa i moim gościem był pan profesor Tadeusz Maliński, polski biochemik, wynalazca, laureat wielu nagród i wyróżnień, prac naukowych, ale także miłośnik sztuki, nauki, wielki Polak i wielki patriota. Panie profesorze, bardzo panu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
Dziękuję bardzo za bardzo sympatyczną rozmowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam jak zawsze państwa do kolejnej audycji za 2 tygodnie. Dobrej nocy.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.